Słuchajcie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Moi drodzy, dzisiaj chciałabym porozmawiać o filmie Zielona Granica Agnieszki Holland. I tutaj od razu chcę powiedzieć, że ja tego filmu nie widziałam, bo nikt go jeszcze prawie w Polsce nie widział, poza tymi krytykami i tymi znawcami, którzy udali się na festiwal filmowy w Wenecji. Ja ten film najpewniej obejrzę dopiero w przyszłym tygodniu i będę wtedy mogła wydać opinię o tym, jaki on jest. Czy jest filmem dobrym, czy jest filmem złym, ciekawie, czy nudno zrealizowanym, jak przedstawia rzeczywistość. Ale chciałabym porozmawiać o dyskusji wokół tego filmu i w ogóle o atmosferze, która się wokół niego wytworzyła, bo wydaje mi się, że to jest nie tylko ciekawe, jeśli można powiedzieć o takich sytuacjach, że są ciekawe, ale też bardzo dobrze pokazuje, na czym polega upolitycznienie kultury, w tym realnym znaczeniu upolitycznienia kultury, bo wbrew temu, co wiele osób myśli i uważa, to, że się podejmuje tematy polityczne w kulturze, to jeszcze nie znaczy, że kultura jest upolityczniona. Upolitycznienie następuje wtedy, kiedy kultura zostaje wpisana do gry politycznej. I z tym właśnie mamy teraz do czynienia. Dlaczego? Ponieważ reakcja na film, którego jeszcze, uwaga, w Polsce prawie nikt nie widział, nie jest oparta o to, co w tym filmie jest, jak on przedstawia rzeczywistość, jak przedstawia kwestie kryzysu na polskiej granicy, ale jest wykorzystywana do tego, jak w ogóle wolno mówić o tym, co się dzieje na wschodniej granicy, czy osoba, która wypowiada się krytycznie na temat postępowań Polski, nie jest zdrajczynią w ogóle naszego narodu, ale też gdzieś po drodze pojawia się w ogóle myślenie o tym, że twórca czy twórczyni nie mają prawa negatywnie wypowiadać się o działaniach polskich służb mundurowych. I rozłóżmy to sobie na części pierwsze. Musimy powiedzieć jedno. Niezależnie od tego, czy uznamy, że kryzys na polskiej wschodniej granicy jest wynikiem rzeczywiście czegoś, co nazywa się wojną hybrydową i wyspecjalizowanych działań Łukaszenki i jego reżimu, a co za tym idzie także Rosji, żeby zdestabilizować sytuację w Polsce, czy uznamy, że jest to po prostu przedłużenie trwającego już od bardzo, bardzo wielu lat kryzysu migranckiego, który wynika z tego, że kraje Bliskiego Wschodu, ale także Afryki są w ostatnich latach w bardzo trudnej sytuacji, są zdestabilizowane i ludzie szukają po prostu lepszego życia. Często też uciekają przed wojną, bo przypominam, że na przykład w Syrii mamy wojnę. Nieważne jak to interpretujemy, pewne fakty pozostają takie same. Innymi słowy, to, że Polska nie przyjmuje tych migrantów w sposób taki, jaki powinna, taki jak wyznacza prawo międzynarodowe, bo prawo międzynarodowe przecież jest w jakiś stopniu przygotowane na takie sytuacje. I prawo międzynarodowe mówi, że takiego człowieka, który przekracza twoją granicę, nie wypychasz z powrotem do lasu i nie zastanawiasz się, a właściwie nie zastanawiasz się nad tym, czy on przeżyje, czy nie, tylko musisz go przyjąć, spisać, umieścić w ośrodku dla uchodźców, przeanalizować jego sprawę, a jeśli uważasz, że nie ma prawa znaleźć się na terenie twojego kraju, no to masz go wtedy prawo odesłać z powrotem do domu. Jest to także w pewien sposób działanie okrutne, ale w pewien sposób także unormowane. Czyli innymi słowy, zakładamy, że obrona swoich granic, jeśli chcemy to w ten sposób widzieć, polega na zastosowaniu pewnych elementów biurokratycznych, no a nie na tym, że zostawiasz kogoś w lesie, żeby umarł. I wiemy także, i to chyba nie jest żadna tajemnica, że w lesach Polski ludzie ginęli. Oczywiście możemy powiedzieć, no tak, ryzykowali własnym życiem, no ale słuchajcie, jeśli wiesz, że ktoś zginie, no to jesteś w jakiś sposób współodpowiedzialny. Nawet jeśli ta osoba ryzykuje własnym życiem, nawet jeśli ta osoba może być w jakiś sposób potencjalnie, ewentualnie niebezpieczna. Co więcej, wiemy także, że te działania nie są do końca skuteczne. Bardzo wiele osób przechodzi przez tą zieloną granicę, też bardzo mamy dziurawy ten sposób odsyłania migrantów, no bo właśnie, bo robimy to bardziej w sposób chaotyczny. Co więcej, dużo osób w ostatnich latach zakłada, że skoro tutaj mamy do czynienia z taką granicą, która jest rzeczywiście dość gorąca, no bo na Białorusi i w Rosji dzieje się źle i one są do nas negatywnie nastawione, no to mamy prawo zrobić właściwie wszystko. No i to jest, powiedziałabym, bardzo taki sposób myślenia, który zwalnia nas z odpowiedzialności. A my się bardzo lubimy czuć zwolnieni z odpowiedzialności. I teraz jest jeden fakt, o którym oczywiście bardzo mało wspominamy, ale jest prawdziwy, że oczywiście nie robi tego tylko Polska. Robi to Grecja, robią to Włochy. Wiele krajów na całym świecie w obliczu migrantów absolutnie porzuca prawa człowieka, rzeczy, na które już się wcześniej zgodziliśmy. I możecie znaleźć nawet nagrania, które pokazują, że na przykład Straż Graniczna Grecji czy Włoch zachowuje się w sposób absolutnie skandaliczny, także narażając tych ludzi, którzy próbują się dostać do tego kraju na śmierć. Być może jestem tu dla Was bardzo radykalna, ale uważam, że za próbę do przedostania się do innego kraju celem rozpoczęcia lepszego życia nie powinna grozić człowiekowi śmierć. Wydaje mi się, że możemy się tutaj zgodzić, a jeśli na przykład mówimy o ludziach z małymi dziećmi, to nawet jeśli ci ludzie postępują nieodpowiedzialnie i głupio, no to te małe dzieci nie mogą stanąć i powiedzieć: mamo, tato, ja nie będę szedł na zieloną granicę Polski, bo prawdopodobnie nie umieją jeszcze mówić, a jak umieją, to nie mają takich możliwości. Innymi słowy, wiemy, że tam się dzieje źle. Możemy to oczywiście, jeśli chcemy, interpretować jako konieczne działanie i ofiary, które musimy ponieść dla bezpieczeństwa kraju, ale możemy także to na to patrzeć jako, no, odrzucenie pewnych zasad działania w polityce międzynarodowej na rzecz własnego bezpieczeństwa, co nie czyni tego etycznym. I teraz państwo polskie bardzo by chciało, żeby Polacy przyjęli tą drugi sposób myślenia, że mamy do tego prawo. Że jeśli tak chcemy postępować, jeśli chcemy tych ludzi przepychać przez tą granicę, jeśli nas nic nie obchodzi, czy zginą, to mamy do tego prawo. Film Agnieszki Holland, ze wszystkich danych, które mamy, wskazuje, że nie. Że jednak mimo wszystko takie postępowanie nie jest etyczne, nie jest dobre. I oczywiście stawia w złym świetle Straż Graniczną, ponieważ Straż Graniczna to tą zasadę działania respektuje. I teraz tak. Jeśli obejrzymy ten film i wyjdziemy z niego myśląc: nie, pani Agnieszko, przesadziła pani. Jednak to jest zbyt drastyczny obraz. Albo jeśli pomyślimy: no dobrze, no oni tak robią, ale to jest służba państwu, muszą tak robić. To jak najbardziej taka dyskusja jest dopuszczalna. Ale ten film nie miał jeszcze premiery w Polsce. W związku z tym wszystko, co się wokół niego w tym momencie dzieje, nie jest związane z artystyczną wizją, ani z tym, co ten film naprawdę opowiada, tylko a. Albo z wyobrażeniami, o co opowiada, a z tego, co wiem, to te wyobrażenia nijak się mają do tego, co realnie jest w filmie. I dwa, z tym, jak politycy chcą, żebyśmy na ten film patrzyli. I teraz, jeśli wejdziecie na Twittera, jeśli wejdziecie na Filmweb, to zobaczycie, że mnóstwo osób wystawia temu filmowi bardzo niskie oceny, nazywa Agnieszkę Holland zdrajczynią, sugerując także gdzieś pomiędzy, że twórca, zwłaszcza Polski, nie ma prawa stworzyć książki, filmu, właściwie to czegokolwiek, co byłoby krytyczne względem państwa i względem Wojska Polskiego, czy względem, no w tym przypadku, służb mundurowych. No i proszę państwa, to jest olbrzymie zagrożenie. Olbrzymie zagrożenie, ponieważ prawda jest taka, że twórca kultury nie ma żadnego obowiązku zgadzać się z polityką swojego państwa. Nie ma żadnego obowiązku być wobec tego państwa absolutnie i ślepo lojalnym. Na przestrzeni historii bardzo wielu twórców tworzyło rzeczy, które były potępieniem tego, co się dzieje w ich kraju. Czasem możemy uznać, że słusznym potępieniem, czasem możemy powiedzieć, no po latach się okazało, że ta osoba nie miała racji. Ale wciąż, twórca jest po to, żeby dawać ekspresję pewnym uczuciom, pewnym refleksjom, żeby rzucać światło na właśnie między innymi działania państwa, ale także na postawy moralne ludzi wobec tego, co się w tym państwie dzieje. Nie jest obowiązkiem twórcy bycie stuprocentowo lojalnym względem państwa. Ponieważ relacja państwa i twórców nie polega na tym, że twórcy działają dla państwa. Mogą oczywiście swoimi sukcesami przynieść chwałę krajowi. Tak jak Agnieszka Holland, która zdobyła wyróżnienie za swój film w Wenecji. Natomiast nie są ani aparatem państwowym, ani ręką państwa. Ich zadaniem jako twórców jest własna ekspresja. I teraz to jest bardzo ważne, bo kiedy czytam, że Agnieszka Holland zdradziła kraj, to jest gdzieś tam sugestia, że tak naprawdę twórca, który chce być poważany, który ma prawo w ogóle tworzyć w kraju, może to robi tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się z tym krajem zgadza, kiedy mówi o nim pozytywnie. Kiedy, i to też moim zdaniem jest bardzo ciekawe, nie mówi światu, co się w tym kraju dzieje. Bo też jest to bardzo moim zdaniem intrygujące, że tak naprawdę, jak patrzę na reakcję, to nie sama tematyka filmu tak strasznie poruszyła, tylko fakt, że się inni dowiedzą. Wiedzą państwo, to jest po prostu tak polskie, jak tylko się da. Póki robimy złe rzeczy na własnym podwórku, okej, jakoś możemy z tym żyć. Ale jak tam na zachodzie się dowiedzą, że my źle traktujemy imigrantów, no to przecież będzie najgorzej. Po prostu to jest zdrada. Zwracam państwu uwagę, że na pewno widzieliście filmy greckie, włoskie, europejskie, które na przykład odnosiły się krytycznie do tego, co się dzieje na Lampeduzie, do tego, co się działo na Morzu Śródziemnym w ciągu ostatnich lat. To nie jest tak, że nikt w całej Europie nie stworzył produkcji, która pokazywałaby, że na granicach dzieją się rzeczy negatywne. Oczywiście gdzieś tam w tym wszystkim pojawia się wątek tego, że tak, ale to nie jest tylko kwestia kryzysu, no ale że to Rosja i Białoruś nas w ten sposób traktują. W związku z tym, jeśli damy film krytyczny wobec Polski, to robimy przysługę Rosji i Białorusi. Ale chciałabym, żeby było jasne. Największą przysługę Rosji i Białorusi robimy my sami, nie umiejąc sobie poradzić z tym kryzysem, tworząc podziały w społeczeństwie, bo przecież Zastanówmy się nad tym. Gdybyśmy tych migrantów przyjmowali zgodnie z zasadami, mielibyśmy nad tym większą kontrolę i społeczeństwo stałoby prawdopodobnie za tym, że rzeczywiście tak musimy robić. Co więcej, nawet jeśli ponownie uznamy, że Rosja i Białoruś są wobec nas nastawione negatywnie, co jest zresztą prawdą, i że ten kryzys na granicy jest elementem działań antypolskich, to wciąż nie możemy sobie pozwolić na całkowite odcięcie się od odpowiedzialności, a tym, co jest naprawdę bliskie Białorusi i naprawdę bliskie Rosji, to język i sposób myślenia o świecie, który przyjmują niektórzy politycy. Bo jeśli polityk partii rządzącej zaczyna wyzywać osobę krytykującą kraj od literalnie nazistek i wyciągają dokumenty na rodzinę, nie ukrywajmy, to nie są działania demokratycznego państwa Zachodu, tylko to są dokładnie te działania, które podejmuje się w Rosji czy na Białorusi. Czyli innymi słowy, to jest ta przysługa dla Rosji i Białorusi. Stworzenie u ludzi takiego sposobu myślenia, przekonanie ich, że każdy, kto jest przeciwko władzy państwowej, jest zdrajcą, a najpewniej nazistą. I to jest tak rosyjskie, jak tylko się da. Rzeczywiście to, jak mówi się o krytyce tych działań, doskonale pokazuje, jak łatwo narzucić myślenie, które nie jest demokratyczne, które nie przyjmuje tego, jakie miejsce w społeczeństwie ma twórca, w społeczeństwie demokratycznym, tylko pcha nas w myślenie autorytarne, w którym jest obowiązek bycia zawsze, niezależnie od wszystkiego, lojalnym wobec państwa, który napędza negatywne myślenie o osobach, których, i tu cudzysłowie, pochodzenie nie jest odpowiednie, bo przecież część nagonki na Agnieszkę Holland jest związana z jej pochodzeniem, a to ponownie nie jest demokratyczne, a na sam koniec uniemożliwia w ogóle jakąkolwiek rozmowę o tym, co się dzieje na polskiej granicy, tylko każe nam wszystkim milczeć na ten temat, udawać, że sprawy nie ma, a najważniejsze udawać przed światem, że sprawy nie ma. No i słuchajcie, to jest właśnie krok w kierunku autorytaryzmu dużo większy, a właściwie jedyny, w całej tej sytuacji. Agnieszka Holland, kręcąca swój film, nie idzie drogą autorytaryzmu. Idzie drogą demokratycznego państwa, w którym nie ma takich spraw publicznych, o których nie rozmawiamy i w którym obywatele mają prawo i obowiązek zadawać sobie moralne pytania o to, co robi ich władza. Część osób może powiedzieć, że ich nic nie obchodzi, że nasza władza łamie przepisy prawa międzynarodowego, ale część osób może chcieć jednak szerszej refleksji. Mam też taką wizję, że kiedy mówimy o tym, że twórcy nie wolno krytykować państwa, to zamieniamy tak naprawdę twórców w propagandystów. Jeśli włączycie TVP i obejrzycie część programów, które tam są, które zawsze mówią o Polsce dobrze, to są to programy propagandowe, ponieważ propaganda jest mocno związana z państwem. Państwo korzysta z mediów, żeby uprawiać propagandę. I jest to działanie, które ma wzmocnić władzę państwową za pośrednictwem działań artystycznych, za pośrednictwem działań medialnych. To nie jest niezależna sztuka filmowa, która jest wyrazem artystycznej woli twórcy. Jest to działanie ściśle w służbie partii, ściśle w służbie polityki. Prawda jest taka, że jeśli wejdziecie na Twittera i zobaczycie 1 500 000 900 tweetów o tym, że Agnieszka Holland powinna dobrze mówić o Polsce, no to właściwie to jest wizja taka, że artystka powinna być propagandistką, że to jest zadanie artystów. Co więcej, znalazłam w sieci takie niesamowite zdania, na przykład o tym, że to by się w Stanach Zjednoczonych nie znalazło, co mnie bardzo bawi, ponieważ Stany Zjednoczone mają bardzo szeroką kinematografię, krytykującą chociażby wojnę w Wietnamie, krytykującą bardzo wiele aspektów życia publicznego. Jak zwróciliście być może uwagę, się nie rozpadły. Ktoś napisał, że żyje w Danii i nie zna żadnego duńskiego filmu, który by Danię krytykował. I już pomijając wszystko inne, to nie jest dobry znak. Kinematografia nie powinna być zapatrzona, twórcy nie powinni być zapatrzeni w swój kraj w taki sposób, że nie są w stanie dostrzec jego wad. Krytyka własnego kraju, ustroju, historii, zachowań moralnych, obywateli, społeczeństwa, to jest działanie, które jest absolutnie w centrum działalności artystycznej. Twórcy są po to, żeby wyciągać to, o czym nie chcemy mówić, to, co jest trudne, niejednoznaczne, czasem bolesne i wystawiać to przed nas i mówić: przyjrzyjcie się temu. To jest też o was. Co o tym myślicie? Jak to czujecie? Musicie się z tym skonfrontować. I co jest ciekawe, bardzo często wymagamy od innych krajów, żeby podejmowały krytyczne spojrzenie na własną historię. Wymagamy tego non-stop od Niemców, zwłaszcza obecna władza. Wymagamy, żeby Niemcy patrzyli krytycznie na swoją historię, bo wydaje nam się, że to jest uczciwe, tak? Że muszą się z tym spotkać, skonfrontować. Ale kiedy chodzi o nas, to nagle nie. Musimy wszyscy mówić jednym głosem i to o tym, że w Polsce jest najlepiej. To jest o tyle śmieszne, że akurat jeśli chodzi o polskich twórców, to oni nigdy nie są zadowoleni z Polski. Krytyka Polski w twórczości, co najmniej od romantyków się ciągnie. I tak, ja wiem, że wiele osób może powiedzieć, no tak, ale to były przecież zabory, a potem był PRL, to wolno było krytykować. W naszej kulturze jest bardzo mocno zakorzeniony właśnie ten sposób myślenia o rzeczywistości, o tym, że zadaniem twórcy jest krytyka, jest stawianie się państwu, jest mówienie, spójrzcie, to się dzieje. Czy film Agnieszki Holland jest dobry czy zły? Nie wiem. Wiem natomiast, że w tym momencie jesteśmy w bardzo niepokojącym momencie, gdzie próbuje się nas przekonać, że twórcy powinni być propagandistami, że mamy nasze dylematy moralne zawieść pod dywan, że nikt się nie może dowiedzieć, co się dzieje w tym kraju. A na sam koniec mam taką smutną refleksję, że gdzieś w tym wszystkim jest bardzo dużo takiej nawet nie politycznej, ale bezmyślności. Bo kiedy widzę, że na przykład FilmWeb pozwala wystawiać oceny filmowi, którego nikt nie widział w Polsce, poza garstką osób, to mam takie poczucie, że co? Że w tym momencie, czy ocena FilmWebu nie jest już w tym momencie oceną filmową, tylko oceną polityczną. I gdybym ja prowadziła taką platformę i zdawała sobie sprawę z tego, co się dzieje, to chcąc zachować ten filmowy, kulturowy wymiar strony, którą prowadzę, po prostu zamknęła możliwość dodawania ocen. W innym przypadku tak naprawdę daje pole do jakiegoś politycznego, bo przecież to jest polityczne, nacisku na twórców, żeby tak nie robili, bo będą mieli problemy. A zapewniam was, nie ma dobrego, demokratycznego kraju, w którym twórcy, zanim podejmą jakiś temat, myślą sobie, nie zrobię tego, bo mam problemy. I fakt, że to wszystko dzieje się wokół Agnieszki Holland, sprawia, że coraz mocniej myślę nad tym, jak bardzo twórcy w Polsce zaczynają i pewnie już myślą o tym, żeby nie drażnić, bo przyjdzie pan minister i skrytykuje i nazwie ich nazistami, żeby ukrywać się z tymi poważnymi tematami. I to, moi drodzy, jest już myślenie, które jest obecne w krajach niedemokratycznych. Więc niezależnie od tego, czy mi się ten film spodoba, czy nie, a zakładam, że może mi się nie spodobać, ponieważ nie wszystkie filmy Agnieszki Holland mi się podobają, to wciąż jestem w jakiś sposób wdzięczna, że ktoś jeszcze aż tak mocno nie kalkuluje. Ale wiem, że bardzo wielu innych kalkuluje. I jeśli zastanawiacie się, dlaczego sytuacja w Polsce obecnie jest tak niepokojąca, to właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że moment, w którym obywatele zaczynają kalkulować, a twórcy tym bardziej, co zrobić, żeby nie rozdrażnić polityków, bo ci politycy użyją narzędzi politycznych, żeby spór o ich dzieło zamienić w spór polityczny, to jest moment, w którym demokratyczność kraju jest bardzo zagrożona. Bo demokracja nie polega jedynie na tym, że są wolne wybory, ale polega w ogóle na tym, jak społeczeństwo funkcjonuje, jak myślimy o polityce, jak politycy mogą działać z obywatelami. I zapewniam was, że kraj, w którym film, którego jeszcze nikt nie widział, zostaje skrytykowany, autorka przez polityków nazwana zdrajczynią, to nie jest kraj, który pasuje do schematu demokracji. Nawet jeśli ma wolne wybory, na które przy okazji zachęcam pójść. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że będę miała dla was szansę nagrać jeszcze odcinek, oczywiście, jak film obejrzę. Jestem bardzo ciekawa, czy mi się spodoba, ale pamiętajcie, że będę na niego patrzeć no, okiem krytyczki filmowej, a nie polityczki. Bo nawet polityczny film jest przede wszystkim dziełem kultury. I mamy narzędzia do oceniania dzieł kultury, poprowadzenia akcji, pokazania różnych perspektyw tego, jak jest zagrany, jak jest nakręcony. No dobrze, to wszystko w tym odcinku. Jeśli się wam podobał, możecie podać go dalej. A ja już dziękuję wam bardzo i do usłyszenia w następnym.